Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy nam towarzyszą, którym towarzyszy Radio Maria i Telewizja Trwam. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Dzisiaj naszym gościem w naszym studiu jest pan profesor Artur Śliwiński. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Ekonomista.
Tak.
Tak będzie najlepiej.
Najkrócej.
Najkrócej. Drodzy Państwo, dzisiaj pan profesor proponuje nam temat... August Cieszkowski, arystokrata ducha, filozof i ekonomista. Ciekawy człowiek, w tym roku, chyba we wrześniu, tak obchodzimy 200. rocznicę jego urodzin. Czytałem notatek, kilka sobie też zrobiłem, czytałem taką informację o nim, bo to człowiek wielkiego ducha. Genialny filozof, polski heglista, ale również przewidujący ekonomista. Wielki patriota, obrońca spraw polskich w XIX wieku, społecznik, organizator nowoczesnych forum życia naukowego, mecenas sztuki, kreator postępu edukacyjnego na wszelkich szczeblach nauczania oraz inspirator postępu rolniczego. Panie profesorze, więc wielka postać. Dlaczego pan nim się też osobiście, nie wiem, pewnie nie tylko z racji ekonomicznych, także to was łączy, zainteresował, bo wiem, że pan też w Monitorze Ekonomicznym o nim pisał artykuł Światło Wiary, tak? Właśnie August Cieszkowski jako arystokrata ducha, filozof, no, ekonomista.
Tak, to tutaj na pewno nie chodzi o to, żeby tworzyć jakąś galerię wybitnych Polaków, bo to jest postać, która jak gdyby wyróżnia się w sposób wyjątkowy. I my patrzymy, dlatego też ja z dużym zainteresowaniem studiowałem jego pracę, patrzymy na tą postać jako osobę, która no, była jedną z najważniejszych osób kreujących polską rzeczywistość, później odrodzenie Polski po rozbiorach. Ale nie w tym rzecz polega. To jest postać, która może najpierw odwołał się do Norwida, który był jego bliskim przyjacielem.
Czy to był Norwid... czas, żeby sobie to jakoś tak zobaczyć?
Tak, to jest
po powstaniu
listopadowym. Wówczas jeszcze Cieszkowski był młodym człowiekiem, kilkunastoletnim. Ale po powstaniu listopadowym utworzyło się środowisko nie tylko emigracyjne, akurat Cieszkowski, on nie funkcjonował tylko na emigracji, chociaż jeździł do Paryża, studiował w Niemczech i tak dalej. Ja kilka słów na ten temat jeszcze później może powiem, ale są rzeczy bardziej istotne. Norwid uważał, że to jest największy myśliciel jego czasów, jemu współczesny. To jest postać znana w Europie, znana i różnie oczywiście przyjmowana, prawda? Natomiast gdybym ja miał oceniać tę postać, to bym oceniał w trochę może niecodzienny sposób, ale przez porównanie z Karolem Marksem, który w tym czasie, czy nieco później, swoje własne idee rozwijał. Tutaj jest pewne pozorne podobieństwo, bo Marx był heglistą, takim z krwi kości. No, Cieszkowski nawiązywał do metodologii heglowskiej, ale już miał bardzo odrębne zdanie. No, kwestionował przede wszystkim koncepcję absolutu. I gdyśmy porównali te dwie postacie, to jest niebo, ziemia. To są tak różne, ale jednocześnie tak od siebie odległe postacie, przy czym nie ulega żadnej wątpliwości, że Cieszkowski był postacią znacznie bardziej, pod wieloma względami, wybitną. No przede wszystkim jeśli chodzi o kulturę, erudycję, myśl, to jest myśl bardzo wyraźnie, myśl chrześcijańska. No w porównaniu z Karolem Marksem, który był osobą dość niechlujną, rozpustną, I był satanistą zresztą, nawiasem mówiąc, no to światy, są dwa różne światy. Ale też zależy chyba nam na tym, żeby wrócić do postaci Ciężkowskiego ze względu na to, co on nam może dzisiaj zaproponować.
Bo nieraz pewnie zadaje sobie też wielu pytanie. My dzisiaj też możemy zadać sobie pytanie, co prawda ekonomista czy filozof sprzed dwóch wieków może dzisiaj w tak skomplikowanej rzeczywistości, czy rzeczywiście możemy na czymś bazować, czy widzimy pewne jego spojrzenie, tak, na ten system wartości i na to, kim jest człowiek pośród tego, tej rzeczywistości, w której żył on dwa wieki temu i my, żyjąc dzisiaj, też odpowiadając sobie na takie czy inne pytania, czy próbując rozwiązywać problemy.
No ja nieprzypadkowo dałem to porównanie z Marksem, bo taka jest sytuacja paradoksalna, że Marx był tak silnie eksponowany i był prezentowany jako postać niemalże współczesna, prawda, jeszcze do niedawna. Było to w cudzysłowie jakieś takie ideologiczne objawienie, prawda? Więc,
dzisiaj tutaj, widzimy też, że jak gdyby na nowo odżywa ta filozofia marksistowska.
Tak, ale widzimy teraz, na czym polega pewna manipulacja, że te osoby, które my powinniśmy sobie wyjątkowo cenić i do których powinniśmy sięgać, to traktujemy często jako osoby historyczne, natomiast rówieśników, czy też jemu współczesnych, traktujemy jako osoby, które dzisiaj są na jakimś ideowym świeczniku, są bardzo mocno eksponowane. Więc widzimy, że tu jest różna miara historyczna, która się jak gdyby tutaj ukształtowała. Ale ja myślę, że aby ten czas dobrze wykorzystać, to trzeba by powiedzieć kilka rzeczy, dlaczego rzeczywiście nam on jest potrzebny, dlaczego do niego nawiązujemy. Pierwsza sprawa to my, to jest to wrażenie, które ja wyniosłem z lektury jego prac, to pierwsze, to my możemy mieć świadomość, uzyskać od niego świadomość naszych braków, tego, czego nam brakuje w tej chwili. Co myśmy w jakimś stopniu zgubili.
Jako naród?
Jako naród, jako społeczeństwo. I pierwsza sprawa to jest to, czego nam brakuje, wyjaśnię w jakich aspektach zresztą, to jest sprawa misji. To my musimy wiedzieć, że misja określa sens. Sens egzystencji. I takie brutalne pytanie, na które spodziewam się, możemy mieć duże trudności, nie wszyscy, ale wielu z nas ma duże trudności, żeby dobrze odpowiedzieć, to jest pytanie, po co my istniejemy? Jako naród polski. Pytanie jest, wydawało się podchwytliwe, ale to pytanie trzeba odpowiedzieć. To jest sprawa misji. Drugi element. No misja jest w jakimś sensie sztandarem, pod którym się można gromadzić, jednoczyć. Jest pytanie, z jakiego powodu Polacy mają się jednoczyć?
I pod jakim sztandarem?
Pod jakim sztandarem? Gdzie jest ta misja? I wreszcie trzeci element, który tutaj występuje. Misja to jest działanie. To jest działanie na rzecz jakiejś przyszłości.
W oparciu też o jakieś zasady.
To jest działanie, więc tutaj znowu przeciwstawiam się jakiejś bielności. I to, co jest tutaj bardzo istotne, to jest właśnie to, że Ciężkowski w bardzo rozbudowanym systemie myśli teologicznej, filozoficznej, społecznej, ekonomicznej, on tą misję starał się formułować. Ona nam może się wydawać trudna do zrozumienia, do przyjęcia, ponieważ nie da się ująć w taki krótki sposób hasłowo, że to jest jedno, dwa zdania, już wiemy, o co nam chodzi, prawda? To jest jednak bardziej zaawansowana rzecz. My sobie uświadamiamy w ten sposób, że istnieje pewna różnica poziomu intelektualnego i między tymi postaciami epoki po powstaniu listopadowym i tym, co mamy dzisiaj, czy na uczelniach, czy w różnych innych ośrodkach opiniotwórczych, że niestety, ale ten poziom intelektualny, nasz poziom intelektualny dzisiaj, współcześnie jest o wiele niższy i powinniśmy z dużą dozą skromności, a nie z arogancją, traktować te postacie, wybitne postacie.
Czyli co, mamy rozumieć, że dzisiaj może więcej osób jest z wyższym wykształceniem, ale jednak jakość.
Ja myślę, że to jest zupełnie inny format. Przede wszystkim, co tutaj wyróżnia Cieszkowskiego i jemu bliskich. Oni myśleli w sposób integralny, to znaczy tutaj mieliśmy do czynienia z zagadnieniami religijnymi, z zagadnieniami filozoficznymi, społecznymi, praktycznymi. No, Cieszkowski jest znany jako twórca filozofii czynu. No i tutaj mamy w tym zakresie
szczególną harmonijność.
Natomiast myślimy w istocie rzeczy trochę przez środki masowego przekazu, przez pewien bałagan, przez pewien chaos myślowy, jesteśmy poszatkowani. Nie jesteśmy wewnętrznie spójni, nie mamy wiedzy zintegrowanej, tworzącej pewną całość, dającej pewnego rodzaju harmonię. Ale jeszcze, jeśli wrócimy do tej kwestii misji, to tutaj się pojawia pewien problem, problem znany od dłuższego czasu, ale w pewnym stopniu sztuczny. Te poglądy, które przedstawiał, które zaprezentował Cieszkowski, one są zaliczane ogólnie rzecz biorąc do polskiego mesjanizmu. Ja bym z tym...
A to nie jest tak, że to tchnie czymś takim...
Wydawałoby się, nie wszyscy chętnie będziemy się chcieli przyznać, tak? Nie wszyscy chętnie...
Bo to z lekkim takim może uśmiechem i niedowierzaniem, ironią. Mimo że mamy jakąś daleką perspektywę, bo pewnie tacy ludzie też widzieli trochę dalej, nie tylko, prawda, koniec swojego nosa i to, co związane było z domem.
I tu właściwie trzeba powiedzieć... To jest fragment zaledwie o jego głębokiej wierze. On był człowiekiem głęboko wierzącym, głęboko religijnym i jego misja i ten zarzut mesjanizmu sprowadzał się do jego stwierdzenia, że na ziemi trzeba budować Królestwo Niebieskie.
Ani, że jesteśmy wyjątkowi.
Ale też nie odnosił tego wyłącznie do Polaków, ani do Słowian, chociaż podkreślał, że pewne cechy są pozytywne.
My jako ludzie.
Jako ludzie, ale adresował to przede wszystkim do Polaków, ale nie Polaków tutaj nie wyróżniał jako naród. I teraz, jeśli popatrzymy na to od tej strony, to wydaje się to przynajmniej w takim dzisiejszym współczesnym podejściu. Wydaje się to dość zaskakujące, nieprawdopodobne. Natomiast istotą tego jak gdyby mesjanizmu to jest jednak uczestnictwo, budowa tego Królestwa Niebieskiego. I tutaj on wyraźnie pokazuje, że to jest budowa harmonii społecznej. A więc nie jest to jakieś wyobrażenie przyszłego świata. On się bardzo zastrzega, że ani nie może, ani nie ma prawa do tego, żeby tworzyć jakąś taką wizję bardzo zbudowaną, organizacyjną czy społeczną. Natomiast uważa, że jest to pewien wymóg, o tym, że on jest tutaj bardzo mocno związany z Kościołem i mu także w kręgach kościelnych stawiano zarzuty, bo to była jednak osoba o dość oryginalnych poglądach, trudno się dziwić. On nigdy nie był jednostronnym krytykiem, ale też potrafił krytykować również niektóre zwyczaje czy działalność Kościoła. No, przypomnijmy sobie, że Grzegorz XVI potępił powstanie listopadowe i tutaj to było bardzo bolesne dla wielu ludzi, między innymi sądzę, że także dla Cieszkowskiego. Tutaj są pewne silne emocje, które wówczas w jakimś stopniu także dawały o sobie znać.
Chociaż pamiętam taką rozmowę w studio z panem profesorem Ryszardem Benderem, który mówił, że papież właśnie Grzegorz też we właściwy sobie sposób ujął się za Polakami.
Później, tak.
Tak, tak, że tutaj
to
też kwestia tego zrozumienia i tego, co tak naprawdę się dzieje, jakie informacje docierają, tak, ze świata do papieża, no też można tak, a nie inaczej.
Papież właśnie tłumaczył, że on był źle poinformowany,
tak,
że po prostu tutaj otrzymał niepełną informację i on
tą walkę o suwerenność, o niepodległość państwa.
Wycofał się w każdym miejscu, bo to był zapis w encyklice. No tam służby carskie też bardzo mocno pracowały nad tym, żeby tutaj tak, a nie inaczej sprawy się potoczyły. Ale jeżeli mówimy o tych rzeczach najważniejszych, to wydaje mi się, że ta misja jest dzisiaj, misja, także zasady, które z tym są związane, misja powinna w Polsce z powrotem zaistnieć.
To powiedziane, no, ta misja związana z Królestwem Niebieskim, strzeżeniem go tutaj, to może
to
być tak powiedziane dosyć górnolotnie. A teraz jak on to...
Dobrze, ale jeżeli weźmiemy na przykład błogosławionego Jana Pawła II, no to on mówił o cywilizacji miłości.
Tak.
To także ma charakter misji, a także można nawet postawić podobny zarzut mesjanizmu. Ale w jednym i drugim przypadku jest to ta kwestia budowy, wysiłku, pracy, a nie tego, co się zapowiada jako rzecz samorzutnie następującą, prawda, czy też nieuchronną, prawda. To jest jak gdyby pierwsza kwestia. Zwracam uwagę na to, dlatego że my mamy tutaj ten wielki brak, nie jedyny, ale bardzo wielki brak. Drugim elementem, z którego możemy skorzystać, mówię o wiedzy, jaką nam zostawił Cieszkowski, to jest odpowiedź na kryzys. Otóż my mało orientujemy się, jesteśmy skoncentrowani raczej na sytuacji pozbiorowej Polski. Natomiast mało się interesujemy tym, że w tym czasie był potężny kryzys w Europie. To był kryzys na skalę europejską, dość dobrze opisywany właśnie przez Norwida, który pokazywał, że i na wschodzie, i na zachodzie, no to jest tutaj
nie
sytuacja makabryczna.
Nie tylko kryzys ekonomiczny, tak, ale kryzys też i
no właśnie, kryzys cywilizacyjny. My dzisiaj mamy w Polsce tą szczególną sytuację, bo wydaje się, że można to bardzo prosto i jasno powiedzieć, że my jako Polacy się okłamujemy w dużym stopniu z dużych powodów.
Sami się okłamujemy, czy dajemy się okłamywać?
Dajemy się okłamywać, ale również część okłamuje się samodzielnie, uważając, że w Polsce nie ma kryzysu i że nas ten kryzys ogólnoświatowy, globalny, on jak gdyby nie dotyka. Ja sądzę, że w Polsce istnieje dość wyraźnie wyodrębniona grupa ludzi, którzy samodzielnie się okłamują. To są ci, których nie wiem, czy wypada tak ich określić, chociaż nazwa wydaje się naturalna, jakaś neutralna, naturalna. To są noworysze. To są ci, którzy jak gdyby wypłynęli na fali tych ostatnich 20-30 lat.
Jak im się nic nie dzieje,
w związku z tym, może nie tyle są ślepi, bo ja sądzę, że wiedza to jest tak dostępna dla wszystkich, że łatwo jest tą wiedzę uzyskać, więc tu jest jakieś samo okłamywanie się. To są ci, których świat łatwo można obliczyć, licząc głosy wyborcze. I teraz mamy do czynienia z sytuacją z ostrą krytyką Zachodu. Właśnie w tym czasie, między innymi, także bardzo krytyczne spojrzenie ma Cieszkowski. z dramatem Polski, sytuacją wyjątkowo dramatyczną, utrata niepodległości, utrata państwowości i przemyślenie, co dalej można zrobić. Więc to jest sytuacja, no powiedziałbym, mocno dająca do myślenia, wymagająca bardzo, bardzo dużych kompetencji. I proszę zauważyć, że ten wysiłek w końcu doprowadził do odrodzenia narodowego Polaków. Bo co do tego, że z kondycją i moralną, i kondycją polityczną Polaków wtedy było bardzo źle. Prawda? I to jest jak gdyby ten czynnik, gdzie my patrzymy na kryzys, nie wiemy, co z tym kryzysem, jak możemy temu kryzysowi zaradzić. Staramy się także często uciekać w takie wąskie pojęcie kryzysu, że to jest kryzys nie o charakterze cywilizacyjnym czy duchowym, ale jest to tylko kryzys finansowy, czy szerzej może ekonomiczny. A nawiasem mówiąc, to Ciaszkowski napisał pracę na temat kryzysu finansowego. W owym czasie pod tytułem Kredyt i obieg.
Na ile celne były to jego spostrzeżenia, jego pracy?
On polemizował z ekonomią anglosaską, z ekonomią liberalną, na temat, wykazując błędne myślenie na temat kredytu i pokazując, że niektóre formy kredytu są bardzo szkodliwe dla rozwoju gospodarczego.
Tak pytam, bo pewnie dzisiaj nasi ekonomiści, tak, czy
mogliby się
tak,
uczyć.
Zastanawiają, w którą stronę, tak, na który ekonomiczny zwrócić uwagę, czy na którym się oprzeć.
No więc tutaj ta sytuacja wyjściowa była na tyle poważna i zmuszająca do rozważań, do myślenia, że pewne sprawy zostały bardzo gruntownie badane i omówione.
A pytanie, panie profesorze, na ile to widzenie, tak, i te badania, które podejmował August Ciaszkowski, no, były brane pod uwagę przez jego, można powiedzieć, jak były też oceniane, czy ktoś umiejętnie potrafił je też wprowadzać w życie, czy po prostu taki naturalny opór. On wymyślił, on był myślicielem, był dalekowzrocznym człowiekiem, a no mimo wszystko, tak jak i może dzisiaj, tak i wtedy go tylko wspominali, że jest ktoś taki, był ktoś taki.
Właśnie to jest paradoks, dlatego że może ze względu na jego inteligencję, na kulturę, na erudycję, to on był bardzo dobrze ceniony, dobrze przyjmowany, nie tylko w kręgach polskich, patriotycznych, ale no tutaj też inaczej musimy pewne parametry ustawić. Można by powiedzieć, że on należy do nurtu polskich romantyków, ale nie nurtu rewolucyjnego. Natomiast z drugiej strony on wraz, no dokładnie można tego słowa użyć, wraz z księdzem Karolem Marcinkowskim jest ojcem pozytywizmu gospodarczego, pozytywizmu poznańskiego. I tutaj się pojawiło z jednej strony postacie, które miały bardzo silny, taki opiniotwórczy, prowadził taką bardzo silną opiniotwórczą działalność. Właśnie tak jak Mickiewicz, Norwid, szereg ówczesnych publicystów, także i filozofów. A z drugiej strony pojawili się działacze gospodarczy, bo nie wiem, czy szerzej jest wiadomo, że jego przyjacielem był wyrzucony z pracy nauczyciel, który w końcu za jego namową radą stworzył takie przedsięwzięcie, które no niestety zostało zrujnowane niedawno, ostatnich latach mówi o Hipolicie Cygielskim. Czy to jest również działalność środowiska, to środowisko Ciaszkowskiego?
Ciekawe jestem, dlaczego tak jest, że to, co kiedyś z takim trudem mozołem, tak chociaż pan profesor wspomniał, zakłady Cygielskiego zostało stworzone, no przez kolejne pokolenie zostało, tak trzeba powiedzieć, zmarnotrawione, jakbyśmy nie dostrzegali, tak, właśnie tego trudu i tej determinacji, którą kiedyś mieli ludzie i tak, nie wiem, czy lekką ręką, czy nie widzimy dobra, które z tego mogłoby wypłynąć, czy my nie potrafimy być zdeterminowani, tylko tak idziemy na, nie wiem, fali, jakiejś tam, można powiedzieć, jakiejś sugestii pewnie też i z zagranicy, tak jakbyśmy byli bez wyjścia, że no nie możemy uratować Cygielskiego, nie możemy uratować stoczni, przepraszam, że tak mówię o tych sprawach, które
właśnie
dzisiaj...
Ten problem wówczas także występował i cały ten wysiłek i Ciaszkowskiego i szeregu innych osób był skoncentrowany na tym, żeby tę bierność przezwyciężyć. I tutaj mamy do czynienia z pewnymi bardzo zdecydowanymi opiniami czy ocenami. I tutaj centralnym elementem krytyki, tej krytyki, która dotyczyła jeszcze przyczyn upadku Polski, to jest to, co jest naszą największą dolegliwością, chociaż nie wszyscy sobie to uświadamiają. Co się dzieje? Ciaszkowski krytykuje najsilniej, krytykuje indywidualizm. My znajdujemy się trochę w innej sytuacji, bo my jak gdyby przeskoczyliśmy od z jednej skrajności w drugą, od kolektywizacji do indywidualizacji. I to jest widoczne.
A jest jakiś złoty środek, czy właśnie jedno i drugie możemy krytykować w jakiś sposób?
Wolałbym zaprezentować pogląd Ciaszkowskiego, dlatego że on więcej mówi niż na ogół się w Polsce na ten temat dzisiaj mówi czy dyskutuje. Ciaszkowski po pierwsze bardzo ostro krytykuje indywidualizm. Ja tutaj sobie odnotowałem nawet jego stwierdzenia.
Indywidualizm w takim rozumieniu, że co, że każdy myśli o sobie, czy...
To znaczy indywidualizm jest to kategoria filozoficzna. Może ja zanim odnajdę ten cytat, to kilka słów na ten temat powiem. Więc my żyjemy w świecie trochę innym niż wówczas. Nasz indywidualizm, który jest w Polsce zakorzeniony, w innych krajach także, to jest indywidualizm, który się bierze z ekonomii. Ekonomia, ta, która w tej chwili funkcjonuje, czyli ekonomia neoliberalna, ona jest oparta na skrajnym indywidualizmie. A co to oznacza? To znaczy, że człowiek jest jak gdyby widziany jako osoba oderwana od kontekstu społecznego. Jako osoba, która kieruje się własnym interesem, własnymi pragnieniami, własnymi preferencjami.
Czyli masz pieniądze, to coś znaczysz,
kategoria,
tak? Masz wartość.
Kategoria korzyści, własne korzyści, w kategoria zaspokojenia własnych pragnień.
Myślę, to jest, określa się to, że masz nas, prawo do tego, tak?
U nas jest to przyjęte. I teraz ta perspektywa jest trochę przekłamana, bo tu się mówi o indywidualizmie metodologicznym, czyli że to jest metoda, którą w ekonomii wykorzystano, żeby rozbudować naukę, żeby tę teorię ekonomii zbudować. Ale w istocie, że ten indywidualizm jest pewną koncepcją człowieka. Jest pewna koncepcja człowieka. Człowieka, który jest skrajnie indywidualny, a więc kieruje się motywami egoistycznymi. To jest koncepcja znana od dawna, bo to jest homo economicus, to jest od Adama Smitha i proszę zauważyć, że to jest w Polsce aprobowane. I tu właśnie jest najostrzejsza krytyka Ciarczkowskiego właśnie przeciwko takiemu rozumieniu człowieka.
Tak było za Ciarczkowskiego i tak jest dzisiaj? Gdybyśmy spróbowali pomyśleć, to
znaczy, Ciarczkowski postrzega ten indywidualizm, który doprowadził do upadku Polski. Że ten indywidualizm właściwie w warstwie szlacheckiej, który zresztą miał te znane przejawy jak liberum veto, prawda? To jest typowe indywidualistyczne podejście. I w tym kontekście on formułuje dość dwie istotne opinie. Pierwszą opinię taką, iż jest to bardzo negatywne nie tylko dla społeczeństwa, ale dla tych poszczególnych ludzi, którzy w tym podejściu indywidualistycznym w zasadzie nie mogą się rozwijać. Te osoby sobie same szkodzą. I zarazem szkodzą społeczeństwu. I tam się pojawia pewien wątek dość ciekawy, że ten indywidualizm, on w gruncie rzeczy prowadzi do lenistwa, zwłaszcza lenistwa intelektualnego. Czyli gdybyśmy to chcieli bardzo brutalnie określić, znaczy prowadzić do ludzkiej głupoty. Jeżeli byśmy chcieli to przełożyć na czasy współczesne, to byłoby to jeszcze jaśniejsze do wyjaśnienia, do wytłumaczenia, prawda? Bo tutaj ten związek tego egoizmu i takiego bardzo indywidualnego podejścia do spraw, lekceważenia spraw publicznych jest na pewno przejawem lenistwa, ponieważ ta aktywność w sensie publicznym ona jest odrzucana, lekceważona, ignorowana. I w tym układzie ci, którzy przyjmują tą indywidualistyczną postawę, no po jakimś czasie niczego nie dadzą i niczego nie uzyskają od społeczeństwa. Ale to jest jak gdyby jeden z elementów tego rozumowania, bo tam jest drugim elementem bardzo istotnym, to jest naród.
Właśnie naród jako zbiorowość. Pan mówi o tym indywidualizmie, społeczeństwo, więc to
może
też...
Może ja przeczytam ten cytat jeszcze, dobrze, bo to jest ten cytat...
Bardzo proszę.
On nie mówi wszystkiego, bo to jest jeden z wielu. To jest jego zdanie, Ciarczkowskiego. Jest rana otwarta, która zagraża społeczeństwu dzisiejszemu. Ranę tę nazywamy ogólnym mianem indywidualizmu. Jest to wzrastające odosobnienie się indywiduów, okręgów, zawodów, ustawiczne ścieranie się egoizmu. To jest jak gdyby jego ta definicja tego indywidualizmu. Ale on wyraźnie określa, że to jest rana. W jakimś innym miejscu mówi dość ironicznie, określa to mianem sopków. Słuchaj, sopku, bacz, byś nie zmarnował życia. Prawda? To jest takie określenie już bardziej dydaktyczne, tak trochę przemawiające do ludzi.
Mamy indywidualizm, społeczeństwo, to życie społeczne, za które no, jesteśmy odpowiedzialni. Pan profesor mówi naród w rozumieniu Augusta Ciarczkowskiego.
Właśnie, bo tu jest kwestia znowu jego filozofii i jego przekonań, również jego postawy religijnej. To jest znacznie trudniejsza kwestia, ale postaram się w krótkim zarysie przedstawić. Co więcej, to ona się zbiega z tym, co mogliśmy usłyszeć na tle istniejącego kryzysu globalnego od papieża Benedykta XVI, po części również już od papieża Franciszka. Gdzie zresztą krytyka indywidualizmu jest bardzo wyraźna i w jednym i w drugim przypadku. choć może nie tak ostra jak u Cioszkowskiego. Więc mamy tutaj do czynienia z takim rozumowaniem. Ja je przedstawiam bardzo skrótowo. No, zacznę od tego, że Cioszkowski napisał 4 tomy pod tytułem Ojcze Nasz. Czyli on poświęcił 4 tomy analizie modlitwy pańskiej.
Świecki człowiek.
Tak. No ale on oczywiście był potem bardzo dobrze postrzegany i w Watykanie, i miał bardzo, bardzo dobrą nomę, chociaż nie wszyscy się zgadzali z jego poglądami, bo miał tam też różne osobiste, odmienne także opinie. On twierdził, że Ojcze Nasz jest to najkrótsza wersja Ewangelii. Przy czym przy jego założeniach filozoficznych on był osobą, która wszystkie elementy społeczne, ale także i religijne rozważa w sposób konkretny, to znaczy dzisiaj powiedzielibyśmy literalny. Bardzo był daleko od myślenia abstrakcyjnego. Czyli on był raczej człowiekiem, który myślał historycznie i myślał konkretnie. Nie dopuszczał do takiej fantazji, czy do jakichś takich, powiedzmy, bardzo ogólnikowych refleksji. Dlatego śmieszne, że zarzucano mu mistycyzm, prawda? On tym mistykiem nie był, chociaż był osobą głęboko religijną i twierdził, że Bóg kieruje jego działaniem, pracą i tak dalej.
Jeżeli powiemy mistyk, tak? I patrząc na wszystkich wielkich mistyków tego świata, no to ludzie bardzo osadzeni w rzeczywistości, tak? Że to nie ci, którzy są gdzieś tam ponad chmurami.
Właśnie, tutaj chodzi
tak,
o ten słowo.
Tak. To są ludzie, i próbuje się pewnie zmienić znaczenie.
No my mamy problem, dlatego że krytyka mistycyzmu pochodzi z różnych kierunków, z różnych stron, w związku z tym nie zawsze to jest dobra wola, prawda?
Tak, tak.
Ale teraz wracając do tej istotnej kwestii. Dla niego tą podstawową kategorią, którą on wyprowadza ze swoich rozważań o charakterze religijnym, jest kategoria ojcostwa. I mówi, że to jest kategoria ojcostwa jak gdyby w trzech podstawowych formach. W formie pierwszej rodziny, to jest synostwo w stosunku do matki i ojca.
Myślę, że właściwie ustawiamy sprawę, jeżeli mówimy o narodzie, tak?
Tak, potem jest synostwo w stosunku do narodu, do ojczyzny. I wreszcie to największe, najwyższe piętro jest synostwo w stosunku do Boga Ojca. I że te relacje są zbliżone, on tutaj podaje pewne analogie, ale nie dlatego, żeby tutaj świecić analogiami, tylko żeby ułatwić rozumienie pewnych spraw, pokazuje, że te relacje opierają się na miłości. I że relacje zarówno prawne, jak i transakcyjne, takie, które są związane z normami prawnymi, czy też z pewnymi transakcjami ekonomicznymi, one jak gdyby tutaj nie mają znaczenia. Przeciwnie, mówię, że na przykład jeśli gdzieś pojawi się w rodzinie spór prawny, to znaczy, że ta rodzina przestała istnieć. Że ona już właściwie jest w rozkładzie jakimś. I to jest jego kategoria, w której on patrzy na zarówno obowiązek ludzi, to są trzy konkretne obowiązki, obowiązki syna w stosunku do ojca. Już tutaj nie rozważa tego abstrakcyjnie, więc tą drugą kategorią tutaj jest naród. I on rzeczywiście dokonuje, czy raczej proponuje podejście do narodu jako pewnej świętości, czyli to sakralizacja, ale możemy się z tym zgodzić lub nie, ale pamiętajmy, że u nas, nie wiem czy to zostało zauważone w ogóle, dokonano sakralizacji konkurencji rynkowej. Prawda? Bo konkurencja rynkowa zgrzesza uczestników tej konkurencji. Prawda? To jest...
Możesz konkurować nawet wyłączając prawo, tak, i zasady.
Prawda? Tutaj tego rzadko kto używa takiego określenia, że ten rynek został sakralizowany. Ta konkurencja rynkowa jest w jakiś taki świeckie sakrum, prawda? Jest taka świętość, przynajmniej w ekonomii. Wierzę, że porównamy to jego myślenie o narodzie z tym, co jest przyjmowane jako bardziej wiarygodne, jako coś, co wydaje się wręcz naturalne, no to na pewno musielibyśmy mu oddać jednak cześć i powiedzieć, że to nie jest czymś dziwnym. A propos narodu właśnie tutaj, no ja tutaj przygotowując się trochę, czytając pewne rzeczy, no muszę powiedzieć, że cały czas krążymy wokół tego, że tu chodzi o odrodzenie narodowe, prawda? Jak mówiliśmy o tej misji, no to jest podstawa, to jest pewien fundament odrodzenia narodowego. To jeśli tacy wracamy do Cieczkowskiego, to pamiętajmy, że my znajdujemy się w szczególnej sytuacji. U nas mamy do czynienia w tej chwili z ujemnym, a ściśle biorąc, z odwróconym nacjonalizmem. Czyli w Polsce Polacy oceniają siebie, oceniają swoją społeczność, swój naród niżej od innych narodów.
A nacjonalizm to...
Odwrócony.
Ale to znaczy... w ogóle nacjonalizm to złe określenie? Negatywne?
No to znaczy tutaj akurat w tym przypadku nas to specjalnie nie te dyskusje na temat nacjonalizmu jakoś nie...
Bo jak nas jako Polaków można by na tej arenie międzynarodowej też ocenić, tak jeżeli pan profesor
nie,
mówi,
ale my mówimy o samoocenie. Tak. Mhm. O samoocenie Polaków. A to już jest bardzo niedobre. Prawda? To znaczy jest tutaj pewna zasada...
Za granicą nas cenią, ale my siebie nie cenimy, tak? Sami.
My siebie stawiamy bardzo nisko w hierarchii.
A dlaczego to jest? Dlatego, że to umyka nam co pan profesor mówił na samym początku, na co zwracał Cieszkowski uwagę, po co żyjemy, tak? I jakie są przed nami
plus ten indywidualizm, który samorzutnie powoduje lekceważenie w ogóle tych problemów narodowych, prawda? W związku z tym ten naród jest także widziany jako coś wręcz drugorzędnego czy zbędnego.
Ale może być też tak, że cokolwiek bym nie zrobił, i tak będzie źle, tak? To też tak myślą czasem ludzie, albo i tak nie damy rady przezwyciężyć tych trudności, które się pojawiają.
Ale to też jest ten element indywidualizmu. Dlatego, że tutaj to przezwyciężenie tych trudności, no jak powiedziałem poprzednio, to są te problemy, które także bolały i Cieszkowskiego i jego współczesnych, prawda? Poradzili sobie z tym. Więc uważali, że jeśli jest dobrze sformułowana misja, jeśli za tą misją idą zobowiązania, idzie pewien czyn, to reszta zaczyna być już dość czy tam względnie łatwa. No, tym bardziej, że to jest misja chrześcijańska, to nie jest misja. I tutaj też ten nacjonalizm, mówimy, czy on jest dobry, czy zły. No są różne te nacjonalizmy, prawda? Bo jeżeli to jest nacjonalizm pogański, ja mówię, znów odwołuję się do Cieszkowskiego, to on jest widziany zupełnie inaczej, bo jest inna struktura myślenia, jest inna jest rola religii, to jest jak gdyby w społeczeństwach czy w narodach pogańskich, ona jest jak gdyby integralną częścią tego nacjonalizmu. To jest co innego. I teraz trzeba powiedzieć, że szereg kategorii, które związane są z zbiorowością, z narodem, także mają wymiar pogański, na przykład solidarność. To nie jest wyłącznie kategoria, którą można traktować jako samoistną, jako cenną w każdym wymiarze. Cieszkowski mówi, że nawet ci poganie to mieli znacznie większą solidarność, używa tu określenia przyrodzonym, mieli tą przyrodzoną towarzyskość. W większym stopniu niż te społeczeństwa narodu chrześcijańskiego. Więc tak samo, jeżeli weźmiemy odrębnie poszczególne elementy, które sobie cenimy, które uważamy za to, co konstytuuje naród, to one mogą mieć wymiar niespodziewanie czy zaskakująco inny, niż byśmy chcieli. My nie możemy na przykład mówić, że kategoria przetrwania, ona jest kategorią jak gdyby podstawową, prawda, przetrwania biologicznego czy międzypokoleniowego w ujęciu demograficznym. To jest bardzo ważne. Tak samo jak solidarność, to jest bardzo ważne. Ale one same w sobie, tego typu kategorie, one nie dają pewnej całości, nie tworzą pewnej zwartej, jak gdyby zwartego systemu myślowego. No i tutaj powiadamy, że jest też ta różnica, którą ja zacząłem wcześniej, mówiąc, porównując świadomie zresztą Marksa z Ciężkowskim, mówiąc, że Marks, no to jest deklasacja pewna w stosunku do Ciężkowskiego, to jest to, że tutaj Ciężkowski definiuje inaczej, i ten przypadek na to zwrócił uwagę, definiuje rozwój. Właśnie nam by się to też przydało, bo my definiujemy rozwój jako rozwój ekonomiczny. Czy rozwój w kategoriach materialnych. Natomiast Ciężkowski mówi, że rozwój, a patrzy na tą perspektywę bardzo długiego okresu, perspektywę historyczną, rozwój jest rozwojem duchowym.
Panie profesorze, bardzo dziękuję. Myślę, że będziemy zaraz jeszcze jakąś jedną, drugą myśl podejmowali. Chciałbym zaprosić naszych słuchaczy, widzów do rozmowy z panem. Drodzy państwo, dzisiaj naszym gościem jest pan profesor Artur Śliwiński, ekonomista. Poruszamy konkretny temat. Mamy postać sprzed 200 lat, August Ciężkowski, arystokrata ducha, filozof, ekonomista. Telefony do naszego studia, szczególnie dla słuchaczy Radia Maryja, 56 657 0011, 56 657 0012, to Polska Północna i Południowa. Telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 657 0013, 48 56 657 0014 i dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 300, drugi 536 600 400. Spróbujemy. Może pierwszy nasz słuchacz, widz. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Marian Ostolniński z Krakowa.
Na wieki wieków amen. Kłaniamy się panu.
Panie profesorze, zacznę od Polaków. Chciałem powiedzieć, że nie wiem, czy to jest wada. W każdym razie Polacy jak dotychczas nigdy nie pracowali twórczo. Muszą zacząć pracować twórczo, czyli wynalazczo. Musimy doganiać Francuzów, Brytyjczyków, Niemców i nawet Azjatów, Japończyków, Koreańczyków. To jest jedna sprawa. Druga, żyję dość długo i pragnę powiedzieć, że żaden filozof i żaden psycholog nikomu nie da recepty na szczęśliwe życie. Posłużę się tu przykładami tych, którzy są prezydentami tego świata w różnych krajach. Filozofami też byli. Otóż Karol Marx był filozofem, a mimo tego miał w rodzinie 3 samobójstwa. Rodzina Kennedy, Indira Gandhi, Lenin, Stalin, Butto, Jaroszewicz, Narutowicz. Mimo że ci ludzie byli otoczeni, mieli filozofów i psychologów na zawołanie, to jednak nie uniknęli batów przeznaczenia.
Panie Marianie, bardzo dziękuję. Ja myślę, że to już nam będzie jakimś przyczynkiem do rozmowy i odpowiedzi. Poprosimy pana profesora Artura Śliwińskiego. Dziękuję, pozdrawiamy Kraków, Małopolskę.
Tu padły dwa słowa, których nie należało właściwie użyć, bo one nigdy są za daleko. No, nigdy i żaden.
Tak.
Tutaj problem polega na tym, że my mówimy o konkretnej osobie, o Ciężkowskim. To jest twórca filozofii czynu, ale on nie był tylko filozofem, nie był tylko ekonomistą. Był jednym z organizatorów życia gospodarczego w Polsce. I o tym także mówiliśmy. On stworzył pozytywizm poznański, który w istocie rzeczy przyczynił się, okazał się jak gdyby niezbędny jako jeden z ważniejszych elementów odrodzenia Nowego Polski.
On miał wizję tego
on przełamał
to, chociażby rolnictwa, tak, i szkolnictwo.
Szkolnictwo,
te zasady,
ale też,
które budują społeczeństwo.
Miał duży zasług, jeśli chodzi o działalność charytatywną, bo przecież błogosławiony Edmund Bojanowski, przepraszam,
tak.
To był jego wychowanek. No to tak to możemy bardzo skrótowo
powiedzieć. W tym roku przeżywamy chociażby rok Bojanowskiego.
Właśnie, no, ale tutaj właśnie rzecz polega na tym, że pański niepokój jest... My szukamy odpowiedzi na
ten
niepokój.
Bo nieraz mówią, tak? To szczęście.
Pan mówi, że Polacy nie są twórczy. No to był jeden z problemów właśnie tej pasywności Polaków, zwłaszcza jeśli chodzi o obronę Polski, prawda? O przeciwstawienie się tym różnym, nie tylko w sensie militarnym, ale w sensie ekonomicznym także, przeciwstawienie się zaborcom.
Czyli patrząc na Augusta Cieszkowskiego, jego współczesnych, nie możemy powiedzieć, że nigdy nie byliśmy
właśnie,
twórczy.
Właśnie tutaj oni byli twórczy, ale oni krytykowali właśnie to, co pan krytykuje. Że ta twórczość, ona zanikła, że Polacy stracili ducha narodowego. Duch narodowy, to Cieszkowski bardzo lapidarnie ujął, że duch narodowy na szczęście nie umiera. Że duch narodowy nie umiera. Polska umarła, ale duch narodowy nie. Bo duch nie umiera. Przy czym też trzeba powiedzieć, że on jako człowiek konkretny nie traktował pojęcia ducha narodowego metaforycznie jako coś, co jest jakąś mgławicą intelektualną, tylko on uważał, że to jest jedna z dróg Ducha Świętego. To jest ta sakralizacja narodu. Nie tylko polskiego, ale uważał, że narody chrześcijańskie, one w jakimś stopniu są uświęcone. Czyli znowu tutaj uciekamy od jakiejś metafory. Tutaj rzeczywiście był olbrzymi wysiłek i ten wysiłek okazało się jest możliwy. Na pewno w dużym stopniu on był możliwy właśnie dzięki temu, że tutaj ci ludzie, wszyscy, o których tutaj wspominamy, to byli ludzie głęboko religijni. Oczywiście z tymi różnymi problemami, jakie może nastręczać mesjanizm, bo tych mesjanizmów było w Polsce co najmniej kilka, prawda, różnego rodzaju. Jeśli chodzi o filozofów, no to akurat ten filozof, o którym mówimy, no to nie jest tylko filozof.
Nieraz łączymy filozof
tylko chodzi,
i szczęście.
Tylko chodzi, tak? o to,
i
że, chodzi o to, czy jesteśmy w stanie sięgać po ten dorobek i rozwiązywać nasze problemy współczesne w taki sposób, żeby odwołać się do tego, co jest dla nas dostępne. Przecież my nie będziemy się odwoływać do liberalizmu, który w tej chwili no, poniósł taką totalną klęskę. Nie będziemy się odwoływać do marksizmu. Może czujemy się bezradni. Mamy wspaniały dorobek myśli filozoficznej, społecznej, ekonomicznej. Prawda? I tutaj akurat o tej jednej z bodajże najwybitniejszej postaci tamtej epoki, dzisiaj mówimy. Też trzeba zwrócić uwagę, że problem jest bardzo trudny, dlatego że my jesteśmy przyzwyczajeni, że my usłyszymy kilka słów na jakiś temat, dowiemy się, że przed wyborami ktoś ma jakiś mały jakiś program polityczny, ktoś inny mówi, że ma świetne pomysły, a tutaj nagle się okazuje, że my mamy do czynienia z pewną koniecznością zapoznania się z grubymi, potężnymi tomami dzieł, a żeby zrozumieć to, co nas otacza.
A nie, że mam kiełbasę i starczy ci na 4
tutaj,
lata. Tak?
I to lenistwo, które zresztą płynie z indywidualizmu, to między innymi ono jak gdyby blokuje nasze zainteresowanie i chęć, żeby zapoznawać się z poważnymi rzeczami, czy my się, krótko mówiąc, orientujemy na blotki różnego rodzaju polityczne zwłaszcza, prawda? Przecież tutaj istnieje też pewna taka ważna sprawa. To wykracza poza politykę. Polityka tutaj jest jak gdyby czymś znacznie małym. Weźmy inne postacie z tego kręgu, prawda, z tej epoki. Weźmy na przykład Bogdana Jackiego. Bogdan Jacki był przeciwny angażowaniu się swoim i swoich braci w politykę. Uważał, że to nie jest ta płaszczyzna, w której można doprowadzić do odrodzenia narodowego. My natomiast lubimy politykę, bo polityka jest łatwa. Ona jest szybka, bardzo spektakularna.
Ale też on też właściwie rozumiał tą politykę, tak? Nie to znaczy, takie
chodzi
zajmowanie
o politykę
się
partyjną, o politykę partyjną, że on tutaj sprzeciwiał się angażowaniu w politykę partyjną, prawda? Zresztą wtedy się wziął się też również ten ogólny dystans Kościoła do polityki partyjnej, bo znowu jest nieporozumienie, bo jak się mówi o polityce, to zaraz się myśli, że to niczego już nie wolno, a człowiek jest człowiekiem politycznym i trudno, żeby nie z polityką się zajmował.
Dobra wspólnego. Panie profesorze, może następny telefon. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo.
Stanisław z Podlaskiego.
Kłaniamy się
Niech panu. Będzie pochwalony Jezus. Panie, pomóżmy tę sprawę. Z mych kredytów kredyt może tylko przedłużać agonię pewnych przedsiębiorstw. Na przykład tak jest z gruntami. W dawnych wiekach ziemia została podzielona i podział klasowy silnie zarysowany. I gdy jest zły kredyt, przedłuża agonię i z boku stoją osoby, które by to mienie nabiły, ale one się nie mogą doczekać. Dziękuję.
No to jest trochę jak gdyby poza...
Bardzo dziękuję, panie
poza
Stanisławie.
Naszym zasięgiem, a nie do końca. Otóż my oczywiście patrzymy często krytycznie na działalność rządu, wcześniejszych rządów także, i jesteśmy zarazem bezradni. No to jest jak gdyby taka prosta formuła, która w tej chwili jest widoczna. Natomiast jaki był stosunek owych ludzi? Przecież oni także widzieli te rządy, które doprowadziły, czy przyczyniły się w dużym stopniu do upadku Polski. Do tego upadku, do którego te rządy obecnie także się przyczyniają. Prawda? W związku z tym, ja może podam, jak do tego, bo to jest zbyt ostre, żeby powtarzać własnymi słowami, ale ja do tego podchodzę troszkę. Przeczytam takie jedno krótkie zdanie. Co on mówił do rządzących, tych, którzy właśnie tak postępują, jak tak? Są nieodpowiedzialni. Hańba wam, którzy czuwacie nad ciałem społecznym, jeśli świadomość cierpienia ludzi nie wzbudzi w was woli ratunku, czynu zbawienia. Resztę daruje wam ludność, ale slomu waszego zmazać nie zdoła. Nawet wszechmocny przebaczyć może popełniony czyn, ale niebyłym uczynić go nie zdoła. To jest bardzo ostre stwierdzenie. W innym miejscu mówisz, że im wyżej ktoś stoi w tej hierarchii rządzących, tym ponosi większą odpowiedzialność i że tym ludziom wszystko można przebaczyć, ja powtarzam to niemal dosłownie, poza jednym, kiedy nie wypełniają swoich obowiązków publicznych. Wszystko to jest jak gdyby poza zasięgiem takiego międzyludzkiego przebaczenia, czy raczej tolerancji, prawda? Tutaj tego absolutnie tolerować nie można. No dobrze byłoby, gdyby ci też się rządzący też sobie przeczytali Ciężkowskiego, przynajmniej w tych fragmentach, bo to jest hańba po prostu i nawet nie w znaczeniu takim emocjonalnym, prawda, bo to się słowo także u nas pojawia, tylko w znaczeniu dokładnie dosłownym, filozoficznym wręcz. Więc no jeszcze może dodam do tego, że żadne usprawiedliwienia tu nie wchodzą w grę. Nie ma czegoś jak to ja mniejszego zła. Ja myślę, że ta to jak niegodziwość. I więc nie można na to się zgodzić. Czyli krótko mówiąc, tutaj mamy do czynienia z krytyką, jednak jeszcze wracając do indywidualizmu, do tego, co najbardziej krytykuje, on tych ludzi, którzy właśnie, który cechuje ten indywidualizm, egoizm, czy nawet chciwość, on ich nie potępia jako jedynych współwinnych. Uważa, że winę za ten stan rzeczy, za takie rozwinięcie się indywidualizmu ponoszą również ci, którzy mają pewien duchowy, czy intelektualny, czy polityczny wpływ na nas, naród, na społeczeństwo. I on wytyka, że tak bardzo łatwo jest krytykować ten indywidualizm, ale co, ale tutaj mówię, że to jest jednak takie faryzejskie nastawienie, ponieważ no, trzeba tworzyć warunki, żeby ten indywidualizm jednak się nie rozwijał. Prawda? Czyli to nie jest kwestia wyłącznie jakichś cech ludzkich, takiego osobistego egoizmu, ale to jest także kwestia pewnych warunków społecznych, politycznych, kulturalnych i tak dalej. No tutaj dziękuję. Myślę, że panu odpowiedziałem nawet za dużo.
Dziękuję bardzo. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Piotr z północy.
Pan jest Andrzej.
No też.
No to albo jeden tu? I z północy, to się zgadza.
No dziś będzie trudny temat.
Ale tutaj krótko, panie Andrzeju, krótko, wie pan, dobrze, i żebyśmy potrafili jeszcze może jeden telefon przyjąć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Tutaj prelegent zwrócił uwagę na to, że jest słabe kształcenie, niski poziom nauczania i kryzys występuje. To jest w parze idzie i to teraz pytanie, komu zależy na tym, żeby mieć słabo wykształconych tam, gdzie oni mają być słabo wykształceni, a tam, gdzie mają być mocno wykształceni, żeby ten rozwój szedł w dużym kierunku i żeby oni dużo mieli. No bo kryzys na czym polega? Że ktoś ma bardzo dużo, a drugi ktoś ma mało. I właśnie w ten sposób rodzi się nadprodukcja i na to zwracał uwagę właśnie Jan Paweł II. Mówił o tym, że jest nadrozwój w encyklice Soli Tudorei Sociali, polegający na nadmiernej rozporządzalności wszelkiego typu dobrami materialnymi na korzyść niektórych warstw społecznych, łatwo przemienia ludzi w niewolników posiadania i natychmiastowego zadowolenia, nie widzących innego horyzontu, jak tylko mnożenie dóbr już posiadanych, chodzi o konsumpcjonizm i tak dalej. I to jest podsumowane jako, że jedna z najważniejszych niesprawiedliwości współczesnego świata polega na tym, że stosunkowo nieliczni posiadają wiele, a liczni nie posiadają prawie nic. Jest to niesprawiedliwość wadliwego podziału dóbr i usług pierwotnie przeznaczonych dla wszystkich. Chodzi o to, że produkujemy jako ludzkość, jako cała ludzkość na całej Ziemi coraz nowocześniejsze produkty, ale jedni są do przodu, bo gdzieś w innych krajach jakieś takie dziwne wojny były. I teraz tak, jakby się przyjrzał ogólnie, gdzie jest do tyłu człowiek, a gdzie jest do przodu. Kiedy w tych krajach się działo, że byli do tyłu, bo była wojna, a tam, gdzie było do przodu, czy to nie jakoś współkoreluje?
Panie Andrzeju, bardzo dziękuję. Myślę, że to już dobry przyczynek do rozmowy.
Jest to ciekawe, ale bardzo szerokie zagadnienie. Ja chcę zwrócić uwagę, że my tutaj pewne rzeczy już zaczynamy trochę inaczej interpretować.
Znaczy my też patrzymy przez to, co dzisiaj, tak?
I dzisiaj, że popatrzymy na tych, których jeszcze do niedawna mogliśmy uważać, że oni mają świetną pozycję materialną, którzy są przy władzy, są beneficjentami tak zwanej prywatyzacji, bo to jednak to słowo trzeba byłoby wziąć w nawias, w cudzysłów.
No bo otóż, nie wiem jak było kiedyś, ale dzisiaj uginają niektóre półki sklepów, ale to nie znaczy, że te zakresy biedy czy dużego ubóstwa, bo przecież nawet w naszym kraju no, tysiące, setki tysięcy dzieci są niedożywione, więc pytanie, ich rodzice pewnie też nie lepiej stoją, a mamy sklepy, coraz więcej sklepów.
Więc to są właśnie dwa problemy. Mhm. Problem tych bogatych i problem tych biednych. I tutaj znowu ja mogę nawiązać do Cieszkowskiego. On mówi, że jedni drudzy mają problem. Mm-hmm. Tylko to jest sprawa kolejności. I teraz okazuje się, że tak rzeczywiście jest, bo proszę zauważyć, że ci, którzy w Polsce się wzbogacili, ja mówię to nie tylko od siebie, dlatego że znam na ten temat sporo literatury ekonomicznej i społecznej, ci, którzy się wzbogacili, są w tej chwili najbardziej zagrożeni, ponieważ kryzys zawęża obszar możliwości ich dalszego funkcjonowania, utrzymania nawet tego stanu posiadania.
No ale ktoś powie, że on dzisiaj ma, ale, tak, zanim...
Ale też nie, bo to nie takie proste jest, dlatego że jeśli oni zdobyli to w sposób brutalny...
Nieuczciwy może nawet.
Brutalny, agresywny, to ta agresja będzie agresją również i wewnętrzną. Więc oni siebie także będą, chcąc kontynuować ten swój sposób życia czy zarobkowania, no to będą rabowali się wzajemnie. I to jest problem i to się pojawia. To znaczy nie chodzi nawet o pewne negatywne określenie, że oni to przyjęli nieuczciwie czy agresywnie, ale
no, a ten,
chodzi o to, że oni są w tej chwili bardzo zagrożeni i boją się. Oni nie mają szansy w tym potężnym kryzysie ekonomicznym, nie mają szansy utrzymania się. Prawdopodobnie oni się będą buntować sami przeciwko temu, co jest, bo tam są jednak pewne warstwy, te ważniejsze i te bardziej decyzyjne i to otoczenie tych noworyszy. No i tutaj się pojawia szereg problemów, nie chcę tego rozwijać, ale to się dla tych ludzi dobrze nie skończy. I to już w tej chwili wiadomo, że ci ludzie prawdopodobnie zostaną wymienieni na inną grupę ludzi, równie ambitnych i jak oni w swoim czasie, ponieważ nie da się utrzymać tak wielkiej masy darmozjadów za przeproszeniem. Nie da się tego zrobić. Ja to mówię skrótowo. Mógłbym tutaj jak bardziej
wątek ekonomiczny powiedzieć.
Natomiast jeśli chodzi o ludzi ubogich, to tutaj Cieszkowski łączy dwie rzeczy. Ubóstwo duchowe z ubóstwem materialnym. I to jest to, na co warto zwrócić uwagę, że to ubóstwo materialne często jest efektem ubóstwa duchowego. Ale nie odwrotnie. Prawda? Ubóstwo materialne może prowadzić do degradacji, może ograniczać rozwój, ale nie jest to tak silnie zdeterminowane. My mamy postacie, bardzo wybitne postacie, ludzi, którzy żyli przynajmniej przez pewien czas swojego życia w nędzy. Mówiliśmy o Norwidzie. Norwid żył w nędzy. Mówiliśmy, wspomnieliśmy też o Jańskim. Jański żył w nędzy. A mimo to były postacie, które właśnie zaliczamy do tej arystokracji ducha. Prawda? Więc tutaj ta relacja, jeszcze raz chciałem zwrócić uwagę na tą najważniejszą rzecz. Nie można odrywać nędzy materialnej od nędzy duchowej. Zawsze tu istnieje pewne skojarzenie. To jest bardzo wyraźnie u Cieszkowskiego podkreślone. I on jednak uważa, że tym ważniejszym problemem jest ta nędza duchowa, która no w istocie rzeczy najbardziej degraduje ludzi. Przyczyny mogą być różne.
Bardzo dziękuję. Może jeszcze jeden telefon. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Anna z Mazowsza. Ja chcę bardzo serdecznie podziękować panu profesorowi za podjęcie tego tematu i także to wyostrzenie problemu indywidualizmu, bo do tego chcę odnieść moje pytanie. I chcę za chwilę troszeczkę je uzasadnić.
Pani Anno, przepraszam, że tak wejdę, bo mamy minutę.
Tak, dobrze. Więc jak bohater dzisiejszej prelekcji rozróżniał, czy jak sobie radził indywidualizm, a katolicki personalizm, ponieważ w mojej ocenie dzisiaj katolicki personalizm jest zrównywany właśnie z indywidualizmem.
No właśnie, problem.
Dziękuję.
Bardzo krótko, proszę ale bardzo, wrócimy tak. Może do tego później, dlatego że tutaj można powiedzieć, że personalizm radzi sobie, jest przeciwny tym skrajnym formom indywidualizmu, i to w sposób, i to nie ulega żadnej wątpliwości, ale wydaje się, że na czasy współczesne ta druga strona medalu, czyli to otoczenie społeczne, jest zbyt zweberalizowane. Dlatego, że jednak w tym personalizmie nie docenia się czynnika instytucjonalnego, to znaczy istnienia instytucji, które mają wymiar społeczny. Każda instytucja ma wymiar społeczny. I dostrzega się tylko takie relacje interpersonalne. Mówi się czasami o społeczeństwie, o narodzie, ale już jak gdyby głębiej w te kategorie się nie wnika. Prawda? Co się kryje za bytem narodowym. Co więcej, ten personalizm w takim wymiarze, bo personalizm ma różne źródła, różne szkoły, prawda? Na przykład personalizm amerykański, bostoński, to jest ten personalizm, który jest bardzo ściśle bardziej związany z protestantyzmem i tam, powiedzmy, naród to jest kategoria subiektywna. To jest zbiór wyobrażeń, a nie byt. My musimy też widzieć, że krótko mówiąc, tam jest pewien, ja bym powiedział, teren niezagospodarowany przez personalizm.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę, szczęść Boże.
Dziękuję również, szczęść Boże.
Naszym gościem, drodzy Państwo, był profesor Artur Śliwiński, ekonomista. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję za podjęcie tematu, za rozmowy i telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.